Rozdział trzeci. Retrospekcje. Wnętrze restauracji było zaciszne, przytulne i mimo wczesnej pory oświetlone małymi lampkami. Zdążyłem zamówić latte i usiąść w niewielkim patio, ciesząc się wrześniową aurą. Gdy podszedł do mnie wysoki, dobrze zbudowany, około 50-letni mężczyzna. Nie czekając na zaproszenie, przysiadł się do stolika. Wiedziałem, kim jest, bo zadzwonił do mnie kilka tygodni wcześniej. — Nazywam się Krzysztof Borowiak. Pan pisał o mnie. Z publikacji wnioskuję, że mamy wspólnych, powiedzmy, przyjaciół. — Zagadnął. — Sądzę, że powinniśmy porozmawiać i to nie bynajmniej przez telefon. Dodał jakby mimochodem, a przynajmniej takie odniosłem wrażenie. To jak będzie, panie Wojtku, kiedy możemy się spotkać? To był telefon, na który czekałem od dawna. Krzysztofa Borowiaka, pierwszego dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, piastującego to stanowisko za kadencji ministrów Janusza Onyszkiewicza i Bronisława Komorowskiego, poszukiwałem za pośrednictwem kolegów, tych zazwyczaj dobrze poinformowanych. Mówili, że po tym, jak wzięto go na celownik, zapadł się pod ziemię i niechętnie wychodzi na światło dzienne. Może mnie zbywali? A może nie szukałem tak intensywnie, jak powinienem, dość powiedzieć, że nie odnalazłem go. Za to teraz on odnalazł mnie. Dlaczego zależało mi na tym spotkaniu? Wiedziałem, że w materiałach zgromadzonych w teczce dokumentującej działania tzw. Komisji Oczkowskiego, powołanej na rozkaz szefa wojskowych służb informacyjnych, pułkownika Marka Dukaczewskiego, znajdowało się oświadczenie pułkownika Grzegorza Orzechowskiego z 12 grudnia 2001 roku, którym informował on, że w grudniu 2000 roku podpułkownik Janusz Mazur otrzymał od kierownictwa Zakładu Zabezpieczenia Technicznego WSI zadanie zgrania z poczty głosowej telefonu komórkowego posła Stanisława Głowackiego z AWS, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, zachowanego na tej poczcie nagrania. Miało chodzić rzekomo o groźbę. Podpułkownik Janusz Mazur z wyznaczonymi przez siebie porucznikiem Bohdanem Budziakiem i kapitanem Piotrem Maskiewiczem, w towarzystwie starszego oficera z centrali MON, udali się do Sejmu. Tam zostali zaprowadzeni do jednego z pokoi hotelowych na piętrze. Po chwili przyszedł poseł Głowacki, dysponent telefonu, i wskazał pozostające na poczcie głosowej nagranie. W jego obecności kapitan Maskiewicz zgrał wskazane nagranie. Po zarejestrowaniu i sprawdzeniu jakości odtworzonej wiadomości, telefon został zwrócony posłowi. Skasował on z telefonu przedmiotową wiadomość i opuścił pomieszczenie. Z nagrania sporządzono stenogram. Notatkę wraz ze stenogramem i kasetą przekazano kierownictwu ZZT WSI. Według pułkownika Orzechowskiego materiały te zostały przekazane dalej jednemu z zastępców szefa WSI. Podczas przesłuchania kapitan Maskiewicz zaprzeczył, by w czasie wizyty w Sejmie doszło do jakiegokolwiek zgrania rozmowy z komórki. Twierdził, że fakt taki w ogóle nie miał miejsca. Zupełnie inaczej zeznał towarzyszący mu porucznik Bohdan Budziak, który zapamiętał, że nagranie na poczcie głosowej dotyczyło reformy wyższego szkolnictwa wojskowego, a dzwoniącym był nie kto inny jak właśnie dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, dr Krzysztof Borowiak. Adresatem wiadomości był Stanisław Głowacki, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Doktor Borowiak wyrażał głębokie zaniepokojenie z powodu faktu, iż kierownictwo MON nie zapraszało go jako przedstawiciela MON zajmującego się tą tematyką na spotkania dotyczące szkolnictwa wojskowego, a także dlatego, iż bez przedstawiciela jego departamentu podejmowano decyzję o przyszłym kształcie systemu szkolnictwa wojskowego. 31 stycznia 2001 roku odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, na którym dyskutowane miały być propozycje zmian w szkolnictwie wojskowym w wyniku restrukturyzacji sił zbrojnych RP, w tym sprawy dotyczące ucywilniania uczelni wojskowych, a tym samym szerokiego otwarcia się Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowej Akademii Medycznej. Rozważano między innymi koncepcję fuzji tych uczelni z ich cywilnymi odpowiednikami. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Głowacki. Podsekretarz stanu w MON, minister Robert Lipka, przedstawił koncepcję przekształceń w szkolnictwie wojskowym, która w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej została przygotowana przez Sztab Generalny. Spowodowało to ostry protest obecnego na tym posiedzeniu dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, doktora Krzysztofa Borowiaka. Notabene, dyrektora Borowiaka miało w ogóle nie być na tym posiedzeniu komisji. Termin wybrano na czas jego nieobecności w Warszawie, gdyż przebywał na zwolnieniu lekarskim w rodzinnym Poznaniu. Miał nawet nie wiedzieć o posiedzeniu. Zjawił się jednak, czym wywołał niemałą konsternację. Okazało się, że nieopatrznie zaprosił go wiceminister Lipka, odpowiedzialny za kontakty z parlamentem. Według podziału kompetencyjnego obowiązującego w resorcie obrony narodowej to właśnie departament kierowany przez Borowiaka winien w imieniu ministerstwa przedłożyć projekt proponowanych zmian. Szkopuł jednak w tym, że Borowiak nie został o tych pracach poinformowany. Stanowisko Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego było bowiem całkowicie odmienne od koncepcji forsowanych przez swoistego rzecznika interesów pro civili, ministra Komorowskiego, i wyartykułowanych z jego polecenia w opracowaniu przygotowanym ad hoc przez Sztab Generalny. Zaprezentowane przezeń rozwiązania Krzysztof Borowiak uznał za niedopuszczalne i zażądał stosownych wyjaśnień. W efekcie tej interwencji posiedzenie komisji przerwano i już nigdy go nie wznowiono. Po posiedzeniu dr Krzysztof Borowiak został wezwany przez ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W trakcie spotkania minister odtworzył Borowiakowi dostarczony przez szefa WSI zapis jego niedawnego nagrania na skrzynce głosowej posła Głowackiego. Na tej podstawie dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON został oskarżony o działanie sprzeczne z interesami Ministerstwa Obrony Narodowej i ingerowanie w sprawy, które nie powinny go dotyczyć. Bronisław Komorowski przedstawił mu ultimatum. Albo poprze projekt zmian dotyczących przekształceń, między innymi na Wojskowej Akademii Technicznej, albo zostanie zwolniony. Prowadzący śledztwo oficerowie Centralnego Biura Śledczego nie wskazali wprost, czyje interesy reprezentował Bronisław Komorowski, szantażując Borowiaka. W dokumentach śledztwa zawarli jednak interesującą notatkę. Fakt, że minister Bronisław Komorowski nie skonsultował swoich propozycji z departamentem, który winien być ich autorem, wskazuje, że wykorzystując posiadaną pozycję, próbował wdrożyć rozwiązania korzystne tylko dla określonej grupy interesów związanej z Fundacją Pro Civili. Nie można też wykluczyć, że zastosowany szantaż miał związek z malwersacjami grupy przestępczej skupionej wokół Fundacji Pro Civili, która wyłudziła z Wojskowej Akademii Technicznej kwotę blisko 400 milionów złotych. Współodpowiedzialnym za taki stan rzeczy był Bronisław Komorowski. Użycie WSI do uzyskania nagrania telefonicznej rozmowy z przewodniczącym komisji sejmowej, a następnie używanie tego nagrania jako narzędzia presji na podwładnych, pokazywało zarówno rolę WSI, która była używana do rozgrywek politycznych, jak i wagę interesów prowadzonych na VAT dla ówczesnych decydentów politycznych. O tym wszystkim wiedziałem, umawiając się na pierwsze spotkanie z Krzysztofem Borowiakiem. I wiedziałem, że on wie, że ja wiem. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że zadał sobie tyle trudu, przyjeżdżając do mnie aż z Poznania? Tak więc nie było dla mnie zaskoczeniem, że w ten piękny jesienny dzień do mojego stolika podszedł postawny mężczyzna z pokaźną brodą ozdabiającą jego twarz, bo to na niego właśnie czekałem, w małej warszawskiej restauracyjce opodal placu na rozdrożu. Pan Szumliński, prawda? Było to bardziej stwierdzenie niż pytanie. Tak, odpowiedziałem krótko. Nowo przybyły uśmiechnął się. Bardzo mi miło. Przepraszam za środki ostrożności. I mam nadzieję, że nie były konieczne, panie Krzysztofie. Mogę tak zwracać się do pana, prawda? Mam wrażenie, jakbyśmy znali się od bardzo dawna. Słyszałem o panu to i owo. No i ja także mam wrażenie, jakbym pana znał od dawna. Być może dlatego, że czytałem pańskie książki. Jak pan wie, specjalnie na to spotkanie przyjechałem z daleka, a za 4 godziny mam pociąg powrotny. Szkoda czasu na konwenanse. Zapewne ciekawi pana, co mam do powiedzenia. Przejdźmy się. Dopiłem latte, ruchem ręki przywołałem kelnerkę i uiściłem rachunek. Wstaliśmy od stolika i udaliśmy się na spacer do pobliskich łazienek. Przez chwilę szliśmy w milczeniu. Mężczyzna przyglądał mi się ukradkiem. Byłem dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale to pan już wie, podobnie jak to, że mnie wyrzucono na śmietnik. Nie wie pan jednak, jak wyglądały ówczesne realia, które poprzedziły moją dymisję, ani tego, co działo się później. W tamtym czasie trzon dowództwa armii wciąż stanowili oficerowie po radzieckich kursach. Wielu z nich mentalnie to byli homo sovieticus i ciężko było coś na to poradzić. Co można było zrobić? Co pan by zrobił, jeśli w koszyku znalazłby pan prawie same zgniłe jabłka? A my taki właśnie mieliśmy problem. I dla nas, nowej kadry cywilnej, starającej się patrzeć w przyszłość dalej niż na rok naprzód, to był realny problem. Uznaliśmy, że jedynym sposobem wyjścia z tego swoistego pata jest zerwanie zielonych jabłek z drzewa, postawienie na oficerów młodszych. To była konieczność, jeśli chciało się gruntownie zreformować polską armię. A nam przyświecał właśnie taki cel. Innymi słowy, praca od podstaw. Mieliśmy wizję szkolnictwa wojskowego i pomysł na wdrożenie tej wizji w życie. Całe mnóstwo ambitnych planów. Byliśmy dobrzy i robiliśmy dobrą robotę. I wtedy przytrafiło mi się coś dziwnego. Borowiak wykonał niezrozumiały dla mnie gest, ni to skrzywienie, ni uśmiech, jakby przelotne, przykre wspomnienie wróciło z wielką siłą. Po chwili jednak zapanował nad sobą i wrócił do przerwanego wątku. Pojawiły się inne plany, które w zamierzeniu całkowicie wywracały nasze pomysły do góry nogami. Jakieś likwidacje, niezrozumiałe pomysły łączenia szkół cywilnych i wojskowych. Jedna koncepcja głupsza od drugiej. Co gorsza, zaczęły do mnie docierać informacje, że na kilku wojskowych uczelniach, w tym na Wojskowej Akademii Technicznej, dzieją się dziwne rzeczy. Początkowo nie przykładałem do tych informacji wielkiej wagi, bo nie były to wiadomości potwierdzone. Bardziej plotki niż fakty. Do tego brzmiące tak sensacyjnie, że wręcz nieprawdopodobnie. Raz był tu news o jakichś Rosjanach, kręcących się po wojskowych uczelniach, mających dostęp do prac badawczych i tajemnic wojskowych. Innym razem pogłoska o gigantycznych defraudacjach. Wszystko to wyglądało jak jakiś sensacyjny film klasy B, które od biedy można obejrzeć, jeśli ktoś ma nadmiar wolnego czasu, ale o którym człowiek zaraz po obejrzeniu zapomina, bo wie, że to nie mogło zdarzyć się naprawdę. Tymczasem ku mojemu i nie tylko mojemu zdumieniu informacje zaczęły się potwierdzać, a każda następna uwiarygodniała poprzednią. Ich ostateczne potwierdzenie uzyskałem podczas mego spotkania na Rakowieckiej z dyrektorem zarządu śledczego UOP, kapitanem Sławomirem Bodakiem. Wszystkie nici biegły w jednym kierunku, w stronę tajemniczej fundacji o nazwie Procivili, o której w tamtym czasie wiedziałem niewiele, albo nic zgoła. Nie wiedziałem ani czym jest, ani kto za nią stoi. Ale ten temat pan dobrze zna, no idźmy dalej. Wiele osób było wkurzonych tym, co się dzieje, jeszcze więcej przerażonych. W międzyczasie odkryłem, że wszystko, co mówiono o Procivili, jest prawdą. Nie mogliśmy, ja nie mogłem, dłużej zwlekać. Musiałem interweniować. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o roli w tej sprawie ministra Komorowskiego, i dlatego zgłosiłem się, o, święta naiwność, wprost do niego. Był w końcu moim bezpośrednim zwierzchnikiem. Nie zareagował w ogóle, przynajmniej ja nie widziałem żadnej oczekiwanej reakcji. Zacząłem sprawę nagłaśniać. Informowałem ówczesne najwyższe władze Rzeczypospolitej, premiera Jerzego Buzka, poprzez znanego mi osobiście szefa jego kancelarii Macieja Musiała, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, przez osobistą rozmowę z jego ministrem Markiem Dukaczewskim z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, też przez osobiste spotkanie ze znanym mi wicemarszałkiem Janem Królem, osobiście prezesa Najwyższej Izby Kontroli Janusza Wojciechowskiego i wreszcie szefa Urzędu Służby Cywilnej ministra Jana Pastwę. I ta cała moja akcja poczytana została najwyraźniej za największy błąd, bo spowodowała dotkliwą dla mnie reakcję. Zawiadamiani przedstawiciele władz zrazu potakiwali ze zrozumieniem i zdumieniem, ale nabierali wody w usta. Nie wiem, czy dlatego, że zlekceważyli sprawę, czy z innego powodu. Natomiast mój bezpośredni przełożony minister Komorowski nie zlekceważył jej, a wprost przeciwnie, docenił należycie i nakazał dyscyplinarne zwolnienie mnie z zajmowanego stanowiska. I co było dalej? O, blisko 4 lata po usunięciu mnie ze stanowiska dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego doczekałem się wreszcie ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego. Wygrałem po procesie przed 3 instancjami. Niemożliwe było wszakże pełne zwycięstwo, powrót na zajmowane przeze mnie stanowisko, gdyż departament przezornie zlikwidowano. Musiało mi wystarczyć przewidziane prawem odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi od początku 2001 roku. Kwota spora. Żal wszakże, że wypłacona mi nie z kieszeni winowajców tej bezprawnej decyzji sprzed lat, lecz z budżetu ministerstwa, czyli z podatków nas wszystkich. Dopiero w trakcie tego wszystkiego odkrywałem to i owo Procivili i zrozumiałem, w jak poważnych interesach chciałem przeszkodzić. Coś się wykluwało, a oni wiedzieli, że ja nie pozwoliłbym na przekręty. Spreparowano więc historyjkę i pozbyto się mnie jak psa. Wie pan, co było dalej, bo przecież pisał pan o tym, ale nie wie pan, co po tym wszystkim działo się na Wojskowej Akademii Technicznej. A co się działo? Przesłanie było jasne. Wara od Procivili. Prawie wszyscy pojęli to w lot. Prawie. Bo niektórzy próbowali jeszcze oponować, gdzieś interweniować. Niektórzy pisali do mnie rozpaczliwe listy. Ci szybko podzielili mój los, a pozostali zrozumieli bezsens walki z wiatrakami. Interesy jeszcze długi czas kwitły w najlepsze i już nikt się nie wychylał. Na organizmie i majątku Wad powstał pasożyt. Wyższa Szkoła Warszawska. To był typowy przykład dzikiej prywatyzacji, ukierunkowany na przejęcie tanim kosztem wartościowych gruntów w Warszawie. Natomiast ja osobiście z perspektywy czasu oceniam, że i tak miałem szczęście, bo mogłem skończyć znacznie gorzej. Dość powiedzieć, że nie byłem ani pierwszy, ani ostatni. O kilkunastu tak zwanych samobójstwach, które miały popełnić osoby współpracujące z procywili, pan słyszał. Ale ja słyszałem także o ludziach, którzy zniknęli, a o tym pan już pewnie nie słyszał. Byli, a potem wszelki słuch o nich ginął. I tu jest koniec historii, przynajmniej tej, o której mógł pan słyszeć. Ale to, co dla pana jest końcem, dla mnie tak naprawdę stanowiło początek. Nie rozumiem. Nie wiedziałem, jak potężne, niewidzialne moce poruszyłem i długo tego nie rozumiałem. Ani wtedy, gdy wyrzucano mnie z kolejnej pracy z dnia na dzień bez podania przyczyny. Ani wtedy, gdy w każdej najdrobniejszej urzędowej sprawie, z jakiej składa się życie, mnożono mi przeszkodę za przeszkodą, rzucano kłodę za kłodą. Nie rozumiałem tego mechanizmu nawet wtedy, kiedy niszczono mi reputację. Zrozumiałem dopiero wówczas, gdy oświecił mnie dawny znajomy z MON, który wyjaśnił mi wszystko w dwóch zdaniach. A pamiętasz swoją rozmowę z Komorowskim? Następnym razem, jak wciągasz rekina na pokład, to wpierw upewnij się, że potrafisz go zabić. Początkowo zdębiałem. Nie dowierzałem, że ktoś może być aż tak mściwy i pamiętliwy, zwłaszcza, że tak naprawdę w niczym nie zdążyłem przeszkodzić. I musiało minąć trochę czasu, nim zacząłem pewne rzeczy weryfikować i rozumieć. Dopiero wtedy pojąłem, kto tak o mnie dbał, kto pilnował, żeby facet z dwoma fakultetami, doktoratem i znajomością kilku języków obcych przez szereg lat nigdzie nie mógł znaleźć pracy, nie tylko na państwowej posadzie. I zrozumiałem też, dlaczego zorganizowano to wszystko, całą tę nagonkę. Tu nie chodziło o żadną zemstę, a jedynie o potężne interesy. Chcieli mieć mnie zneutralizowanego, pod kontrolą, zdeptanego i nic nie mogącego, walczącego o przetrwanie każdego dnia. Miałem się cieszyć, że żyję, ciągnął Borowiak. I wie pan, kiedy to zrozumiałem, naprawdę zacząłem się cieszyć każdym dniem i każdą mijającą chwilą. Staram się żyć tak, jakby każdy dzień miał być ostatnim mojego życia i niczym się nie trwożyć. Oczywiście na tak zwany wszelki wypadek zabezpieczyłem się na kilka różnych sposobów, ale o tym wolę nie mówić.